Chciałbym, żebyśmy dzisiaj nadal rozważali Słowo Boże z Księgi Estery. Jest to bardzo, bardzo ważny temat. Ja bym poprosił, żebyśmy wszyscy usiedli jak najbliżej, jak powiedziałem, trzy pierwsze rzędy. Poprosiłbym wszystkich i nawet brata Marka, wszystkich nas. Ja czuję się tak troszeczkę otwarciej i nie powiem pewny siebie, ale coś w tym rodzaju, kiedy jesteśmy blisko siebie, kiedy wspólnie razem będziemy czytali Słowo Boże. My nadal rozważamy jeden z bardzo istotnych tematów dla człowieka wierzącego. Nasza relacja z Bogiem. Nasza walka z szatanem, który przychodzi w formie cielesności i stara się odprowadzić nas od Boga. Dzisiaj pragnę mówić na temat duch usynowienia. Ciągle dotykamy sprawę ludzi wierzących. My czasami się pytamy, Panie, dlaczego człowiek się nawraca, ale dlaczego po pewnym okresie upada, dlaczego po pewnym okresie brakuje jemu siły. Ja myślę, że te tematy pozwolą nam rozpoznać te czasami takie ukryte triki diabła i być gotowym do takiej mocnej walki z szatanem w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy przed czytaniem Bożego Słowa, a będę czytał z drugiego listu Pawła do Koryntian, z 5 rozdziału, chciałbym, żebyśmy skłonili nasze czoła i w naszej wspólnej modlitwie, nie tylko ja, ale również wy, tam gdzie siedzicie, zanieśmy tą szczerą modlitwą, aby Słowo Boże dotykało do naszego serca. Dlatego, tak jak mówiliśmy, nikt nie może wypowiedzieć, ile łask stracimy, jeżeli dzisiaj nie spędzimy ten czas należycie z otwartym sercem i umysłem przed tronem naszego Boga. Panie, dziękujemy Tobie za przywilej naszego wspólnego zgromadzenia. Jest nam smutno, że nie ma nas tutaj wielu, ale cieszymy się, że Ty jesteś i Ty przyszedłeś dzisiaj na to zgromadzenie, aby odbierać chwałę, dlatego że powiedziałeś, że jesteś obecny wśród tych, którzy zgromadzają się w Twoim świętym imieniu. My szanujemy Twoje imię, dlatego że jest ono naszym sztandarem, naszą nadzieją i naszą siłą. Prosimy Ciebie, Panie, abyś, będąc tutaj między nami, posilił to słowo, które będziemy czytali przez Ducha Świętego, aby ono trafiło do głębi naszego serca, aby kiedy będziemy opuszczali to zgromadzenie, żebyśmy się czuli posileni, wzmocnieni przez Ciebie i gotowi do zupełnej, oddanej służby dla Ciebie. Nie taką służbę, jaką powszechnie widzimy w świecie, ale taką szczerą, taką, jaką Ty pokazałeś swoim życiem w zupełnym zawierzeniu i posłuszeństwie Twojemu Ojcu Niebieskiemu. Bądź uwielbiony w tym słowie, które będzie czytane i prosimy, niech ono przyniesie chwałę dla Twojego imienia. Amen. List Pawła do Koryntian, tak jak powiedziałem, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, i dwa wersety, 17 i 18. 2 Koryntian 5:17-18. Paweł mówi tak. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I tylko dokończenie, a wszystko to jest z Boga. Słowo Boże mówi, że w chwili naszego narodzenia fizycznego rodzi się część naszej osoby, część, która nigdy do tej pory nie istniała w całym wszechświecie, część, która nigdy nie umiera, a tą częścią jest nasz duch. Duch, ten niewidzialny organ naszej osobowości, ciągnie nas do Boga. Jest napisane, że on przychodzi od Boga. Ciało fizyczne, wszystkie organy naszego ciała fizycznego wiemy, że rodzą się w łonie kobiety, w łonie naszej matki, z której byliśmy poczęci. Ale duch człowieka nie rodzi się w ciele kobiety, ale jest napisane, on przychodzi od Boga. Jest niesamowita unia świata fizycznego i świata duchowego, to czego my nie widzimy. Nam się wydaje, że kiedy człowiek naradza się w sposób fizyczny, to w jakiś sposób tam dostaje tą duszę. tego ducha, tego niewidzialnego, wewnętrznego człowieka, ale Słowo Boże mówi, że to Bóg posyła. W tym momencie, kiedy jest poczęcie tego niemowlęcia w łonie, Bóg wysyła tą niewidzialną część. Tak naprawdę to człowiek rodzi się u Boga i potem łączy się z tą fizyczną częścią w łonie kobiety. Nasze ciało zostało uczynione z prochu ziemi, tak jak Pismo Święte mówi, ono powróci do prochu w momencie naszej fizycznej śmierci. Takie jest prawo Boże w porządku rzeczy. Sam Stwórca ustanowił takie prawo, nie jest to prawo, które powstało samo przez siebie, ale Stwórca sam takie prawo ustanowił. Od chwili rebelii szatana, pamiętamy, że szatan sprzeniewierzył się Bogu, będąc najpiękniejszym z aniołów. Od tego momentu Bóg posiada śmiertelnego wroga i ten wróg zaprzysiągł się na wszystko, cokolwiek jest w nim. Wszystkie jego dążenia, jego pragnienia i marzenia są ukierunkowane. On walczy ze wszystkim, co jest Boże, co pochodzi od Boga i cokolwiek posiada jakikolwiek charakter od Boga, cokolwiek jest z Bogiem związane. Słowo Boże mówi, że diabeł, szatan zaatakował aniołów swoimi kłamstwami, był tak sprytny, był tak przekonywujący i dzisiaj on praktykuje swoją taktykę, że udało mu się oszukać 30% aniołów w niebie. I ci aniołowie zostali zrzuceni na ziemię wraz z nim i tak jak mówiliśmy wielokrotnie, ich terytorium działania to jest wszechświat, jest ta atmosfera wokół naszej planety. Ich działanie nie jest ograniczone. Nawet Słowo Boże mówi, że diabeł ma dostęp do tronu Bożego. On dzisiaj jest panem całego świata. To znaczy, ten tytuł on sobie sam dał. Bóg jest Bogiem całego świata, ale diabeł jest kłamcą i on sprytnie dzisiaj manipuluje umysłami ludzi. Biblia mówi, że my jesteśmy stworzeni przez Boga w celu, od samego początku czytamy, w celu zaludniania ziemi i w celu czynienia tą ziemię poddaną sobie. I my zamieszkujemy na tej planecie według Bożego planu. I każdy z nas posiada cenny skarb w sobie. I tym skarbem Słowo Boże mówi, że jest zainteresowany szatan. Bóg nazywa albo obrazuje szatana w formie złodzieja. Diabeł wykrada ciężko zapracowane skarby, które my posiadamy. Tak jak złodziej wykrada to, na co człowiek ciężko pracuje. Gdybyśmy dzisiaj w tym mieście otworzyli szeroko nasze drzwi i powiedzieli ludziom, że my mamy w domu, tam na stole leży 10 tysięcy dolarów. To jest więcej jak pewne. To jest, niektórzy mówią, to jest 200% pewności, że te pieniądze długo tam nie poleżą. I szatan wie, że my mamy w naszym posiadaniu cenny skarb. I to jest rozreklamowane wszędzie. I diabeł wykrada ludziom ich duszę. Ale natura tego wroga jest odmienna od Boga. Słowo Boże mówi, że diabeł przychodzi, aby niszczyć, aby zażynać, aby uśmiercać, aby zatracać. To jest natura działania szatana. I to, co robi szatan, on najpierw wykrada ludziom ich duszę, a potem śmiało ukierunkowuje ich w kierunku piekła. Nie ma innej drogi. Kiedy człowiek jest pod mocą diabła, on może usprawiedliwiać siebie jak chce, ale Biblia mówi, że diabeł zatraci każdą duszę, która jest w jego posiadaniu i oczywiście zatraca je w ogniu piekielnym. Diabeł chce niszczyć każdą jedną duszę. To, że jesteśmy dzisiaj ludźmi wierzącymi, to wcale nie, jak gdyby nie zniechęca diabła od tego, żeby czasami nie mieć tego cichego marzenia, żeby nasze dusze zniszczyć. Ja jestem świadomy, że w tym niewidzialnym świecie toczy się wielka bitwa o moją duszę. Dlatego słowami apostoła Pawła chciałbym powiedzieć dla każdego jednego z nas, musimy uważać, jeżeli stoimy, jesteśmy pewni tego, że stoimy, musimy uważać, bo możemy upaść. Upadek nie przychodzi od Boga, ale upadek przychodzi przez spryt i podstępne ataki naszego wroga. Z chwilą rozwoju radia albo nawet telewizji jesteśmy bombardowani statystyką ofiar, które giną w wypadkach drogowych, kolejowych, lotniczych albo nawet jako rezultat szerzenia się przestępczości. Szkoda, że nie ma takiego radia, takiej stacji, która by codziennie informowała nas o tych milionach dusz, które idą w zatraceniu, w ogień piekielny. My czytamy, że tego dnia tyle i tyle osób zginęło, tak jak ostatnio czytaliśmy, słyszeliśmy w radiu, że 3 osoby zginęło w tym sztormie w samym stanie New Jersey w czwartek ze względu na właśnie konsekwencje tego sztormu, ze względu na powodzie. 3 osoby zginęło. Ale pomyślmy sobie, ile każdego dnia dusz zostaje codziennie odsyłanych przez szatana do piekła. Ludzie mówią, jest czyściec, są modlitwy, są ofiary, będziemy wyrywali te dusze. Nie, nie ma ani jednej nadziei, nie ma odrobiny nadziei. Słowo Boże mówi, raz jest człowiekowi dane żyć, a potem jest śmierć i nie ma drugiego wyjścia. Ale ludzie, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, trudno jest odczytać ich myśli, ale bluźnierczo oskarżają Boga, że Bóg odsyła te niewinne dusze do piekła. Ale Biblia mówi, że ich przyszłość jest dobrowolnym wyborem. Jeżeli my pragniemy spędzić przyszłość z Bogiem, my dzisiaj świadomie to wybieramy. Nikt nas nie zmusza, nikt nas nie zmusza i nikt nam ze strony Boga nie zniechęca nas do tego. My dobrowolnie idziemy za Bogiem i potem pewnego dnia zobaczymy owoc naszego wyboru. My dzisiaj czasami się zniechęcamy, mówimy, życie chrześcijanina jest takie monotonne, jest takie czasami takie dziwne. Ale bracia i siostry, kiedy staniemy oko w oko z naszym Bogiem, powiemy wszyscy, to się wszystko opłacało. To się opłacało pozostawienie innych rzeczy na bok. Gdyby Bóg otworzył nasze duchowe zmysły do tego stopnia, żebyśmy mogli zobaczyć, a jest to możliwe poprzez moc Ducha Świętego, żebyśmy mogli zobaczyć te wielkie masy ludzi, które codziennie maszerują bezpowrotnie, bez jakiejkolwiek nadziei do piekła. Ja myślę, że nie bylibyśmy już od tego momentu obojętni w zwiastowaniu Ewangelii dla tych, którzy nie znają. Ja zawsze Bogu dziękuję za tych, którzy się nie zniechęcają, ale idą świadczą dla innych osób Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jeżeli ty w swoim sercu odczuwasz pragnienie, ale z drugiej strony zauważasz strach, musisz zdać sobie sprawę, że to pragnienie przychodzi od Boga, a strach przychodzi od diabła. I w tym momencie zauważasz pole walki w twoim życiu. Bóg mówi, mów innym, tak jak Pan Jezus uwolnił jednego człowieka z mocy demonicznych i powiedział jemu bardzo prostą rzecz. Idź i powiedz dla innych, co ja dla ciebie uczyniłem. I to jest poselstwem Ewangelii. Dlatego Ewangelia, jest nazwana w języku greckim jako dobra nowina, dobra wieść. Ewangelion w języku greckim znaczy coś dobrego, co przynosi herald. My wiemy, że złą nowiną jest to, że kiedy zgrzeszymy, idziemy do piekła. A dobrą nowiną jest to, że kiedy pokutujemy z naszych grzechów i idziemy za Jezusem, mamy życie wieczne. Dlatego dobrze jest, jeżeli my w naszym sercu przez Ducha Świętego zauważamy pragnienie bycia heraldami dobrej nowiny i nie bądźmy zniechęceni, ażeby głosić Ewangelię dla tych, którzy nie znają Pana. Na pewno wielu z nas dotknęła wiadomość o tym, że Sławek, który przychodził na nabożeństwa przez długi, długi czas, nie tak dawno zginął w wypadku i na pewno wielu się zastanawia, jaka będzie jego przyszłość. Gdzie on spędzi przyszłość? Czy z Bogiem? Czy tam, w piekielnej otchłani? Ja mogę powiedzieć jedno. Jeżeli my wybieramy świat, pójdziemy tam, gdzie króluje Pan tego świata, szatan. Jeżeli wybieramy Boga, będziemy tam, gdzie jest chwała i Jego obecność. Nawet przed Jego zaprzestaniem uczęszczania na zgromadzenia, pamiętam, w rozmowie wyraził swoje niezadowolenie, powiedział, że gorszyła go obłuda wielu osób w kościele. I mogę powiedzieć, że on świadomie wybrał ponownie świat. Wybrał to, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Dla nas wszystkich, bracia i siostry, ta wiadomość, modlę się, ażeby pozostała dla nas wielkim i głośnym wołaniem od Boga na bycie gotowym w każdym momencie na spotkanie się z Bogiem. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny swojej śmierci. Ja naprawdę nigdy nie znam. Wielokrotnie, kiedy jadę samochodem w drodze, a bardzo często i bardzo długo spędzam czasu za kierownicą i były takie momenty, że wydawało mi się, że mogę wpaść w poważny wypadek i wielokrotnie wołałem do Boga i Bóg mnie wyprowadzał z tych niebezpiecznych sytuacji, ale nigdy nie mam tej pewności, że moje życie się nie zakończy za godzinę lub za dwie. Ja mam świadomość, że spotkam się z Bogiem. Ale jeżeli chodzi o koniec naszego życia, nikt z nas nie wie. Biblia mówi, że przeważnie śmierć przychodzi niespodziewanie. Tak jak Pan Jezus dawał nam obraz człowieka, który nagromadził skarby i powiedział, będę sobie teraz żył, będę używał tych wszystkich dóbr, które nagromadziłem. A Jezus mówi słowami Boga, głupcze, głupcze. Ty nawet nie wiesz, że jeszcze tej nocy upomnę się o Twoją duszę. Bóg przychodzi w chwili naszej śmierci i On chce zabrać to, co jest Jego. A jeżeli dusza człowieka jest splamiona przez grzech, Biblia mówi, tam nic nieczystego nie wejdzie. Oczywiście taka dusza kwalifikuje się, ażeby zabrał ją tylko szatan. I Księga Estery jest dla nas alegorią konfliktu, jaki istnieje od samego początku, od stworzenia Adama i Ewy, konfliktu pomiędzy wiecznie żyjącą duszą człowieka a diabelskim działaniem szatana. Powiedziałem już wielokrotnie, że Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. To znaczy, że mamy trójwymiarową naturę. Każdy jeden z nas, my wszyscy tutaj zgromadzeni mamy ducha, duszę i ciało. Szatan nie tylko chce być właścicielem naszej duszy, ale chce być również i chce rządzić naszym ciałem. Od samego początku studiowania tej księgi zwracałem szczególną uwagę na obraz, który ta księga maluje, obraz zmagania się duszy człowieka z ciałem. Oczywiście to ciało, o którym mówię, to nie są te fizyczne części, to nie jest ta fizyczna powłoka naszego szkieletu, naszych mięśni, ale są to bezbożne wpływy, które diabeł kieruje w kierunku człowieka wierzącego i wpływy, którym często ulegamy i którym pozwalamy rządzić naszym życiem. Na pewno dla przypomnienia chciałbym tylko powiedzieć, na pewno już zwróciliśmy uwagę na kilka bohaterów tej księgi i wierzę, że Duch Święty pomoże nam utrwalić sobie te pewne alegorie tej księgi i zapamiętać to w momentach, kiedy będziemy szczególnie atakowani przez diabła. Pamiętamy, że król Achaszwerosz, dlatego chciałbym tylko opowiedzieć na marginesie, że my nie opracowujemy biegu wydarzeń tej księgi, ale zwracamy uwagę na coś głębszego, na coś, co się przeważnie nie zwraca uwagi. Król Achaszwerosz jest pięknym obrazem duszy człowieka. Ja wierzę, że Bóg chce nam pokazać obraz, że dusza człowieka zarządza całym jego życiem. Dlatego, że
Król ma autorytet zarządzania całym swoim mocarstwem i dlatego dusza człowieka, jego wszystkie emocje, jego wszystkie myśli to jest siedziba rządów naszego całego życia. To, co my zrobimy jutro, to, co zrobimy nawet za pół godziny, to będzie decyzją, która się uformuje już w naszej duszy. Haman, o którym tak bardzo dużo mówiliśmy, jest alegorycznym obrazem ciała. Ciało, które za wszelką cenę chce pozbawić możliwości, ażeby dusza nie wypowiadała mądrych decyzji. Ona chce kontrolować każdą decyzją, która zrodzi się w sercu duszy. I on nie tylko chce mieć wpływ, ale on chce objąć zupełną kontrolę. Pamiętaliśmy tydzień temu, kiedy zwracałem uwagę na to, jaką absolutną władzę dał król Achaszwerosz dla Hamana. Powiedział, możesz wszystkim zarządzać, masz mój pierścień, możesz stemplować tym pierścieniem wszystkie dekrety i mój skarbiec jest do twojej dyspozycji. Inną osobą, o której mówiliśmy, był cichy, pokorny Mordochaj. Oczywiście Mordochaj jest obrazem, pięknym, klasycznym obrazem błogosławionego i mądrego i łagodnego. I moglibyśmy te zacne tytuły dodawać Ducha Świętego. Duch Święty zawsze szuka okazji, ażeby nas ostrzec, ażeby przekonać nas o niebezpieczeństwie, że ten duchowy Haman czyha jak ryczący lew, chodzi wokół nas, nie po to, żeby tylko nas zastraszyć, ale żeby nas zniszczyć. Haman był dla nas takim materiałem do długich wywodów na temat cielesności w życiu człowieka. Achaszwerosz również nie przedstawia dla nas trudności w zrozumieniu wartości i odpowiedzialności, jakie posiada nasza dusza. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na osobę Mordochaja, dlatego że patrząc na tego człowieka, możemy zauważyć błogosławioną pracę Ducha Świętego. My nawet nie widzimy, może nie myślimy o tym, ale za każdym słowem, kiedy my czytamy albo słyszymy głoszone słowo, obok nas stoi niewidzialny Duch Święty i on pracuje nad naszym sercem. On wysyła te takie czasami odczuwane przez nasze serce impulsy. Jest to praca Ducha Świętego i ta praca została powierzona Jemu w chwili odejścia Pana Jezusa do obecności Ojca Niebieskiego, do nieba. I Duch Święty ma tą specjalną misję przyprowadzania ludzi do Boga. I On nieustannie, kiedy mówią o Bogu, który nieustannie robi, to znaczy On robi to 24 godziny na dobę. On stoi przy naszym sercu i On nieustannie pracuje nad sercami grzesznych ludzi, nad sercami chrześcijan, nad tym wszystkim, co będzie miało miejsce w ich życiu. My, kiedy czytamy historię ostatniej wojny światowej, słowo Holokaust nie jest takim bardzo odległym słowem i wiemy, co ono reprezentuje. Wiele osób na dźwięk tego słowa dostaje takiego dreszczyku, gęsiej skóry, a szczególnie ci, którzy mieli w tej wojnie ofiary członków swoich rodzin. Wiemy, jaką tragedię pozostawił w całym świecie, nie tylko w narodzie żydowskim, ale w wielu innych narodowościach. Ale takiego ogólnego wytracenia, takiego Holokaustu, naród żydowski już doświadczał wielokrotnie albo oczekiwał takiego właśnie stanu rzeczy. I taki Holokaust miał mieć miejsce w czasie panowania króla Achaszwerosza. Mówiliśmy, że król pozwolił Hamanowi wyznaczyć dzień, szczególny dzień w całym jego królestwie, w każdym mieście, w każdej wiosce, na głos przywódców tej masakry, ciemna chmura śmierci miała zawisnąć nad całym narodem żydowskim. Nie było wyjątku. Jest napisane, że miał zginąć starzec, młody człowiek, kobieta, mężczyzna, dziecko, bez wyjątku wszyscy musieli zginąć. I teraz nic nie mogło zmienić wyroku króla. Zwróćmy uwagę na to słowo, które czytaliśmy, że prawa królewskie były niepodważalne. Z chwilą, kiedy wypłynął rozkaz z ust króla, nie było odwrotu. Chcielibyśmy sobie uświadomić, jaka sytuacja zapanowała teraz nad całym królestwem. To była nieodwracalna decyzja króla. Oczywiście król takiej decyzji sam nie podjął, ale miał takiego chytrego, kłamliwego doradcę Hamana, który go sprytnie podszedł i uświadomił króla Achaszwerosza, że to jest dla dobra całego królestwa. To jest tak, jak gdyby przyszedł jakiś pewien doradca do fabryki, powiedział dla właściciela fabryki: wiesz co, ty masz za dużo pracowników w swojej fabryce, dla dobra twojej fabryki dobrze byłoby, żebyś połowę zwolnił. A król nawet, właściciel fabryki zapomniałby o tym, że ma plan do zakończenia. On ma pewne zobowiązania względem swoich klientów. Ale kiedy przychodzi kłamca, on się nie martwi, on się nie zajmuje tym, jakie ty masz zobowiązania, on chce ciebie uświadomić, że to jest lepiej dla ciebie. Jedynym ratunkiem dla Żydów, którzy byli w królestwie Achaszwerosza, to mogło być jedynie powstanie, ogólne powstanie, rewolucja, zniesienie tymczasowego rządu i odwrócenie wszystkich rozkazów. Ale nawet to nie było realne, to nie było osiągalne. Także zapadła decyzja bez odwrotu. Gdyby Mordochaj posiadał klucz do ich ratunku, sprawa i tak nie byłaby ostatecznie zakończona. Mordochaj znał wyjście i Mordochaj cicho pracował, ale jak powiedziałam poprzednio i podkreślałam to kilka razy, problem nie polegał na tym, ażeby dać komuś dobrą decyzję, ale cały problem mógł być rozwiązany na podstawie jednego bardzo poważnego przedsięwzięcia, a mianowicie usunięcie niewłaściwego człowieka z pałacu królewskiego i dopomóc właściwemu człowiekowi zajęcie miejsca u boku króla. Jest to bardzo proste, ale nie jest to łatwe. To wydaje się dziecinnie proste, kiedy my analizujemy takie działania, ale musimy najpierw pozbyć się przewrotnego Hamana. Słowo Boże mówi, że człowiek nie może służyć dwóm mistrzom. Byłoby wprost niemożliwe, ażeby do gabinetu rządowego króla Achaszwerosza przyszedł Mordochaj i powiedziałby: ja chcę być swoim drugim doradcą. Człowiek nie może mieć dwóch doradców. Nie może mieć przewrotnego Hamana i łagodnego Mordochaja. Jest to niemożliwe. Dlatego, że takie decyzje nigdy nie będą przekonywujące dla króla. Król musi mieć jednego mądrego doradcę, który będzie stał u jego boku. Moi drodzy, zauważmy jedną ważną prawdę, że Duch Święty nie naciera na naszą duszę w celu objęcia absolutnych rządów. On zasiądzie na tronie naszej duszy tylko wtedy, kiedy my Jego zaprosimy i kiedy Jemu świadomie pozwolimy. On czeka na Twoje pozwolenie. On ma wszystkie odpowiedzi na pytania. On ma mądrość. Słowo Boże mówi, że mądrość Ducha Świętego jest nawet nie do zrozumienia przez człowieka. Jest napisane, że Duch Święty daje tą mądrość, udziela tym, którzy Jego proszą. Ale Duch Święty przychodzi takim cichym głosem, nachyla się do naszego ucha i mówi: mam wiele mądrości, pozwól mi zarządzać Twoim życiem. Zobaczysz, że kiedy ja będę Tobie doradzał, Ty będziesz miał wspaniały zysk, Ty będziesz cieszył się. Dlatego, jeżeli my pozwalamy Duchowi Świętemu doradzać, wkrótce przekonamy się, że będzie dla nas lepiej i będzie dla nas efektywniej, jeżeli pierścień naszej władzy, tej absolutnej władzy wykonawczej, damy Duchowi Świętemu. I potem przekonamy się tak samo jak Faraon w Egipcie, że lepiej jest oddać całą władzę dla Józefa. Nie mieć nic do czynienia z decyzjami, bo Józef jest mądrzejszy i nad nim jest Duch Boży. Tak samo my, jako ludzie wierzący, przekonamy się, że nie warto powoływać nasze własne decyzje do istnienia, dlatego że Duch Święty ma swoje myśli, swoje drogi, które są obce dla nas. I potem powiemy, Boże, jest daleko lepiej, ażeby Duch Święty zarządzał moim życiem, bo ja nie zrobię ani jednej gapy, nie zrobię żadnego błędu. Zwróćmy uwagę przez moment na Mordochaja, tego cennego bohatera tej historii z Księgi Estery. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co możemy się o tym człowieku nauczyć. Osoba Ducha Świętego odgrywa niesamowitą rolę w chrześcijaństwie. Dzisiaj ludzie patrzą na świętych, którzy nie mogą nic dopomóc. Patrzą na osoby takie jak Maria, ta błogosławiona kobieta, która w tym momencie nie jest w stanie im nic dopomóc. Jedyną osobą, która może grzesznikowi dopomóc, jest praca Ducha Świętego, a Duch Święty kieruje osobę do Jezusa. Chciałbym, żebyśmy otworzyli w końcu Księgę Estery. Tak dużo mówimy, a nic nie czytamy z Księgi Estery. Drugi rozdział Księgi Estery i dwa wersety, 5 i 6. Księga Estery, 2 rozdział, 5 i 6 werset. Mam nadzieję, że my zapoznajemy się ze szczegółami tej historii, dlatego że nie czytając treści tej księgi będziemy mogli lepiej zrozumieć, o czym cały czas mówię. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szimajego, syna Kisza, z plemienia Benjamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu wraz z jeńcami uprowadzanymi razem z królem judzkim Jochoniaszem, którego uprowadził do niewoli Nabukadnezar, król babiloński. Mordochaj, o którym czytamy, nie możemy mylić z innym Mordochajem, bo w Biblii, kiedy będziemy czytali, natrafimy w księdze Esdrasza, 2 rozdział i 2 werset. Na osobę Mordochaja, który również był uprowadzony do niewoli babilońskiej, ale to są dwie inne osoby. Pomimo tego, że warunki ich życia są bardzo podobne, ale są to różne osoby. Pomimo, że miały ten sam charakter, były łagodne i mogą pięknie reprezentować łaskawe działanie Ducha Świętego. Ale nie mylmy tych dwóch postaci. W księdze Estery Mordochaj, który reprezentuje nam osobę Ducha Świętego, ma bezpośredni dostęp do króla Achaszwerosza, który, jak powiedziałem, z kolei reprezentuje nam duszę człowieka. I zadaniem Mordochaja, Ducha Świętego, jest unicestwienie wrogiej działalności Hamana, tej przewrotnej, cielesnej działalności szatana. I poprzez swoje delikatne wpływy Duch Święty nie zmienia taktyki. Pomimo tego, że diabeł jest agresywny, pomimo tego, że diabeł jest nachalny i przewrotny, Duch Święty nigdy nie zmieni swojej taktyki. I on stara się poprzez swoje łagodne działanie wykoleić te przewrotne wpływy szatana w życiu tego człowieka. Mordochaj chce, ażeby poprzez jego wpływy w pałacu w Suzie zrodziły się mądre decyzje. On chce, i on wie, że po to, ażeby uzyskać kontrolę nad pałacem królewskim, gdzie rodzą się wszystkie decyzje, gdzie powstają wszystkie zarządzenia, on musi objąć absolutne siedzenie jako premier tego rządu. I taka kontrola potrafi zmienić cały charakter królestwa. Ja bardzo często lubię słuchać i czytać Słowo Boże, które informuje nas o sposobie działania Ducha Świętego. Duch Święty działa w taki sam sposób jak Mordochaj w naszym życiu. On uzyskuje, jeżeli my Jemu pozwolimy, bezpośredni wpływ na nasze życie. I pod Jego wpływem my jesteśmy odmienieni ze starego sposobu życia do sposobu nowego. Dlatego tak jak czytałem na początku słowa Pawła, który powiedział 2 Koryntian 5:17, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, a Duch Święty przyprowadza człowieka grzesznego do Chrystusa, nie do kogo innego, jest napisane, jeśli ktoś jest w Chrystusie, zobaczmy prawdę, tylko w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. To jest efekt tej długiej, pokornej, cichej pracy Ducha Świętego. Na pewno dziwicie się, mówimy i czytamy z Księgi Estery, a gdzie właśnie osoba Estery pasuje w naszej alegorii, w tej takiej ukrytej historii, którą staramy się wyczytać z kart tej księgi. Ja, kiedy zacząłem patrzeć innym okiem na tą księgę, tak cicho nazwałem tą księgę tytułem książki Jana Buniana Dzieje ludzkiej duszy. Dlatego, że właśnie w tej księdze widzimy w alegoryczny sposób dzieje ludzkiej duszy. To, co się dzieje w naszej duszy. Zwróćmy uwagę na rolę, jaką właśnie Estera będzie grała w tej historii. Zanim Mordochaj miał jakikolwiek dostęp do pałacu króla, zanim on starał się w jakiś sposób dotrzeć do świadomości króla i jego decyzji, on musiał mieć wpływ na coś ważnego. Kiedy Duch Święty działa, kiedy Duch Święty chce zmienić nasze życie, uwolnić nas od nałogów, kiedy Duch Święty chce zmienić nasz sposób rozmów, nasze myśli, Duch Święty najpierw dotyka naszego ducha. Mówiłem, że nasz duch jest cennym skarbem, który jest nam dany od Boga. I właśnie dwa duchowe organy, które muszą być pod wpływem Ducha Świętego, to jest duch człowieka i jego dusza, czyli jego emocje. One są ciasno z sobą związane, chociaż one nie mogą być jak gdyby separowane od siebie i nie mogą być mylone, one nie są tym samym. Duch człowieka nie jest duszą człowieka, a z kolei dusza człowieka nie jest jego duchem. I właśnie królowa Estera, o której dopiero w tym naszym czwartym rozważaniu zaczynam wspominać, jest pięknym obrazem ducha człowieka. Achaszwerosz przedstawia nam duszę człowieka, Haman cielesne wpływy świata. I zobaczmy, że Achaszwerosz reprezentuje tego, który rządzi całym swoim królestwem. Tak samo duch i dusza, jeżeli zasiądą na tronie, potrafią mądrze zarządzać całym swoim życiem. Jest czymś fascynującym obserwować okoliczności, w jakich Mordochaj miał dostęp do życia młodej Estery. Zanim miał dostęp do pałacu królewskiego, on miał dostęp do życia tej młodej dziewczyny imieniem Estera. W drugim rozdziale Księgi Estery, w 7 wersecie, czytamy takie słowa. Opisuje to, kim naprawdę był Mordochaj. Estery, 2 rozdział, 7 werset. Był on opiekunem Hadasy, to jest Estery, córki swojego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki, była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Na pewno spotykamy się z czymś takim, co jest nazwane w naszym społeczeństwie adopcją. To jest wtedy, kiedy ktoś jest bez ojca i bez matki, jest sierotą i przychodzi inna osoba w życie tego dziecka i adoptuje. Zobaczcie, że Biblia mówi, że ludzie wierzący są adaptowani w chwili swojego narodzenia do rodziny Bożej. Dlatego w taki piękny sposób zapoznajemy się z tymi okolicznościami, jaka relacja była między Mordochajem a Esterą. Mordochaj wchodzi w życie Estery poprzez proces, który my dzisiaj nazywamy adopcją. My spotykamy się z Bogiem i stajemy się Jego dziećmi poprzez naszą duchową adopcję. To Duch Święty wchodzi w nasze życie poprzez nasze duchowe usynowienie, dlatego że Nowy Testament używa takiego terminu. Co za wspaniały obraz, kiedy uświadomiłem sobie, w jakich okolicznościach Mordochaj wszedł w życie Estery, zobaczyłem prasę Ducha Świętego w naszym procesie nowego narodzenia. I podobnie jak obowiązkiem, zwróćcie uwagę na to, że Mordochaj był zobowiązany nie tylko wychować Esterę, nie tylko dać jej wyżywienie i dać jej ubranie, ale jej wychowanie, jej wykształcenie było również obowiązkiem Mordochaja. Do Mordochaja należała edukacja Estery, jej dyscyplina, kształtowanie jej charakteru, wskazywanie na jej odpowiedzialności. To wszystko czynił w jej życiu Mordochaj. Tak samo jest z Duchem Świętym w naszym życiu. My myślimy, że to naucza mnie nauczyciel w zborze, pastor albo brat czy siostra. Nie. Być może słowami Pisma Świętego albo słowami kaznodziei, który usługuje, jest to Duch Święty, który pracuje nad twoim życiem i on pragnie dyscyplinować ciebie, dawać ci duchową edukację, kształtować twój charakter i wskazywać na twoją odpowiedzialność jako dziecka Bożego. To Duch Święty, jest napisane, wprowadza nas we wszelką prawdę. My mówimy, ale ja słyszałem fajne kazanie, a oczy mi się otworzyły. To nie była mądrość kaznodziei, to nie była jego edukacja w seminarium, ale to jest praca Ducha Świętego. To Duch Święty troszczy się o to, ażebyś był, pomimo tego, że jesteś adoptowany, był należycie wykształcony, osiągnął wszelką mądrość Bożą. Chciałbym posłużyć się na dowód tego słowami apostoła Pawła. List do Rzymian, 8 rozdział, 14 i 15 werset. Rzymian 8, 14. Paweł mówi tak: bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I dalej mówi: wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, powiedzmy sobie dzisiaj naszym terminem, ducha adopcji duchowej, w którym wołamy Abba Ojcze. Paweł mówi, że kiedy Duch Święty adoptuje nas do Bożej rodziny, to my możemy pozwolić sobie na takie szczególne wołanie do Boga. Abba, Ojcze, to znaczy nie Ojcze tak bardzo oficjalnie, ale tatuśku, tatusiu mój drogi. To Duch Święty poprzez nasze duchowe usynowienie nadaje nam taką otwartość, taki przywilej nazywania Boga naszym tatusiem. Ale jedynie w życiu tych, którzy są dziećmi Bożymi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. W innym miejscu Paweł pisze do Galacjan w 4 rozdziale. List do Galacjan, 4 rozdział i od 4 do 6 wersetu. Mówi tak: Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. To, czego Biblia nas naucza, jest prawda, że Duch Święty jest duchem usynowienia, duchem adopcji. To, co Duch Święty czyni, to jest Duch Święty chodzi po sierocińcach całego świata i wyszukuje te sieroty, które pozwolą jemu wziąć te sieroty za rękę. I każdą tą sierotę prowadzi Duch Święty do Boga. Dlatego jest napisane, że Duch Święty jest duchem usynowienia. On jest agentem duchowej adopcji. Tą pracę wykonuje Duch Święty, chociaż my tego nie widzimy. To właśnie fakt, że Duch Święty wchodzi do naszego ducha. Kiedy my się nawracamy, my możemy być jeszcze otoczeni środowiskiem ludzi niewierzących, ale Duch Święty wchodzi do naszego ducha i On inicjuje nowe narodzenie. Tam się zaczynają rodzić nowe pragnienia i w tym momencie my jesteśmy wpisani do Księgi Bożej Rodziny i stajemy się w tym momencie adoptowani przez Boga jako Jego synowie i Jego córki. Niektórzy mówią, że ci, którzy adoptują dzieci, są świadomi tego, że te dzieci miały kiedyś innych rodziców, których być może nawet nie znali i byli pod wychowaniem osób obcych. Czyli te dzieci nie mają w sobie charakteru swoich nowych rodziców, którzy ich adoptują. Tak samo jest w naszym życiu. Kiedy my się nawracamy, my nie mamy w sobie Bożego charakteru. Sam moment naszego nawrócenia nie zagwarantuje nam, że mamy Boży charakter w naszym życiu. Ale Duch Święty pragnie poprzez stałą edukację, poprzez Jego święty wpływ wprowadzić nas w poznanie Bożego charakteru i ukształtować w naszym życiu charakter Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział: jeżeli mnie widzicie, widzicie mojego Ojca. Dlatego, że nie ma różnicy w charakterze Jezusa i Ojca. Ja myślę, że ludzie wierzący powinni posłużyć się tym przykładem i mogą powiedzieć tak, jeżeli chodzą święcie przed Bogiem. Jeżeli mnie widzisz, widzisz mojego Pana, Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że to powinno być codziennym wyznaniem naszego życia, którego charakter pragniemy nabywać poprzez naszą duchową adopcję. Duch Święty to nie tylko pocieszyciel, to nie tylko doradca naszego życia, ale jest to duch naszego synostwa, naszej duchowej adopcji. Jest to więc, powiedziałbym, to jest ta osoba, która kładzie pieczęć na tym dokumencie, który nadaje nam nowe nazwisko, nowe imię, wprowadza nas w nową rodzinę. To jest wspaniała praca Ducha Świętego. W stosunkach Mordochaja i Estery widzimy wspaniały obraz tego, co istnieje w tych, którzy pozwolili wejść Duchowi Świętemu do ich życia. Na pewno, kiedy czytamy tą księgę Estery bardzo dokładnie, zobaczymy, że Estera była tak samo delikatną osobą, była tak samo honorową osobą i poświęconą osobą jak Duch Święty. My, kiedy będziemy czytali w szczegółach tą historię, zobaczymy, że Estera nie zawahała się nawet pójść na śmierć w celu ratowania całej społeczności ludzi swojego narodu. Musimy sobie również przypomnieć, że wiara, przez którą przyjmujemy Ducha Świętego, jest tą samą wiarą, przez którą krew Pana Jezusa obmywa nas od wszelkiego grzechu. Duch Święty nie zamieszka w naszym sercu. Jest to oczywiste, jeżeli krew Jezusa Chrystusa nie oczyści nas z naszych grzechów. My może tego nie odczuwamy, ale w momencie, kiedy człowiek podejmuje decyzję oddania swojego życia Jezusowi, w momencie, kiedy powie: Boże, ja jestem grzesznikiem, przebacz moje grzechy. Niektórzy mówią, to jest za łatwe, ale taka jest prawda. W tym momencie Bóg przez krew Jezusa oczyszcza wszystkie przeszłe grzechy. Nie oczyszcza przyszłych grzechów. To będzie już nasza sprawa przyszłości, chodzenia z Bogiem i naszej przyszłej pokuty. Ale krew Pana Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I to jest potem umożliwiona droga dla Ducha Świętego, ażeby wszedł do naszego życia. I w tym momencie automatycznie adoptuje nas do Bożej rodziny. Ja widziałem osoby, które były nietrzeźwe w chwili nawrócenia, ale osoby, które świadomie przyjęły, Kiedy te osoby otrzeźwiały, one były nadal brudne, one były nadal obdarte, ale te osoby wiedziały, że są dziećmi Bożymi. Ludzie mogliby powiedzieć, ale to jest pijak. Nie. W tym momencie święty Bóg nazywa tego człowieka swoim synem. To jest trudne do zrozumienia, ale taka jest prawda Boża. Paweł napisał tak w liście do Galacjan, 3:13-14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. W tym momencie, kiedy my się nawracamy, Duch Święty wchodzi do naszego życia. Ja nie mówię tutaj o chrzcie w Duchu Świętym, ale Duch Święty wchodzi. My otrzymujemy obiecanego Ducha Świętego, który zacznie wychowywać nas, który zacznie wprowadzać nas we wszelką prawdę. Widzimy, że jedynie obmycie naszych grzechów przez krew Pana Jezusa otwiera drzwi w naszym życiu dla Ducha Świętego, który staje się urzędową pieczęcią naszej duchowej adopcji. Jeszcze jeden urywek, który Paweł zapisał w swoim liście do Tytusa, warty zapamiętania. Może najpierw przeczytam z listu do Rzymian, 8:16, a potem z listu do Tytusa. Rzymian 8:16. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym. Duch Święty ma niesamowity dostęp do naszego ducha. I kiedy ten duch jest pod rządami Ducha Świętego, zobaczmy, co się dzieje. Ten duch z dużej litery, Duch Święty, świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I teraz list do Tytusa, 3:5-6. Paweł mówi tak: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwych, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Niektórzy mówią, że człowiek, kiedy się nawraca, nie ma Ducha Świętego. On ma Ducha Świętego. On może nie ma pełni mocy, ale Duch Święty ma dostęp. I Duch Święty zaczyna kontrolować jego myśli, zaczyna oddziaływać na jego duszę. Dlatego, że duch może mieć wielkie pragnienia. Słowo mówi, że duch jest ochotny, ale ciało mdłe. Dlaczego ciało jest mdłe? Dlatego, że dusza rządzi, wysyła niewłaściwe impulsy, niewłaściwe rozkazy. W liście do Efezjan Paweł mówi tak, 1 rozdział listu do Efezjan, 7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Zobaczcie, co Bóg nam daje w chwili nowego narodzenia. Mamy odpuszczenie grzechów, nie dlatego, że byliśmy dobrzy, ale według bogactwa, według obfitości Bożej łaski. W nim mamy odkupienie przez krew Pana Jezusa Chrystusa. I w tym samym liście, w 1 rozdziale, czyli list do Efezjan, 1 rozdział, 13, mówi tak: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelią zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. W chwili naszego narodzenia, kiedy my usłyszymy słowo prawdy, ta Ewangelia czyni przemianę w naszych myślach. My w tym momencie, kiedy uwierzymy w Pana Jezusa, w tym samym momencie, nie sekundę później, ale w tym samym momencie, jesteśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. O jakie zapieczętowanie tutaj chodzi? O naszą duchową adopcję. My jesteśmy przybrani przez Boga. Jesteśmy nazwani synami i córkami świętego Boga. Jeżeli przyjąłeś przez wiarę odpuszczenie swoich grzechów przez krew Jezusa, zrobiłeś wspaniały wybór. Nawet może nie jesteśmy świadomi tego, my potem poznajemy szczegóły, co się naprawdę dzieje w naszym życiu, kiedy my nawracamy się, ale od tego momentu, kiedy Bóg bierze cię za rękę i mówi, jesteś moim kochanym synkiem, to nie jest już koniec sprawy, to się dopiero zaczyna, cały proces wychowania, cały proces edukacji, cały proces Bożej dyscypliny. My zawsze myślimy, że nawróciłem się, jestem święty, nie potrzebuję, już sprawa się zakończyła. To jest początek sprawy. My zostaliśmy wyrwani z takiego sierocińca, jakie dzisiaj często widzimy w telewizji, to co ma miejsce w Rumunii, gdzie dzieci są trzymane jak zwierzęta. Nikt nawet się nie zatroszczy, ażeby to dziecko nazwać po imieniu. I w takich samych warunkach byliśmy w świecie. Ale Bóg nas przez Ducha Świętego wyrywa, brudnych, omywa nas. Mamy w swoim życiu złe przyzwyczajenia, złe słowa, które muszą być kategorycznie usunięte, złe nałogi, które nie mają miejsca w Bożej rodzinie. I potem Bóg nas bierze i Duch Święty stoi przy nas i On nas uczy. I mówi, to jest niedobre, to tego nie wolno, to nie jest praktykowane w królewskim pałacu, Bóg na to nie pozwoli, musisz to odciąć. Takie słownictwo jest niewłaściwe, takie towarzystwo nie przystoi na świętego króla. Mądre, piękne słowa, słowa, które chwalą Boga, takie słowa są używane w Bożej rodzinie. I to jest proces wychowywania. Ale w trzecim rozdziale Księgi Estery widzimy Ducha Świętego w bardzo takiej trudnej do opisania sytuacji. Oczywiście mówią, że Mordochaj reprezentuje nam Ducha Świętego, ale w tym trzecim rozdziale widzę Mordochaja, który jest zupełnie inaczej odziany. Jest to Mordochaj zasmucony, Mordochaj ubrany w wór, Mordochaj, który posypał na swoją głowę popiół. To jest smutny obraz, że Duch Święty, Duch usynowienia staje się duchem wora i duchem popiołu. W czwartym rozdziale i pierwszym wersecie Księgi Estery czytamy takie słowo, Estery 4:1. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, to znaczy dowiedział się o tym dekrecie, który Haman zrobił odnośnie Holokaustu wszystkich Żydów w całym królestwie Achaszwerosza, gdy Mordochaj dowiedział się o tym wszystkim, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział się w wór i posypał popiołem, poszedł do śródmieścia i wszczął donośny krzyk. Estera, która była pod mocnym wpływem Mordochaja, została również bardzo zasmucona poprzez całą tą sytuację i czyniła wszystko w swojej mocy, ażeby pocieszyć swojego opiekuna Mordochaja, ale nie było żadnego sposobu, którym można byłoby pocieszyć Mordochaja. Żadnym sposobem, żadnym trikiem, żadnym słowem nie można było pocieszyć Mordochaja. W tym czwartym rozdziale, czwarty werset mówi tak. A gdy służebnice Estery i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli jej o tym, królowa bardzo się przestraszyła i posłała szaty, aby odziano w nie Mordochaja i zdjęto z niego wór, lecz on ich nie przyjął. Rozpacz, którą widzimy tutaj w osobie Mordochaja, była niecodzienną rozpaczą. Nawet jego wierna osoba, która była przy nim, ta młoda dziewczyna Estera, nie miała możliwości pocieszyć łagodnego Mordochaja. Obraz, jaki tutaj widzimy, jest bardzo wyraźny. Chociaż Mordochaj wszedł do życia Estery, nie mógł zapanować nad decyzjami króla i nie miał dostępu do pałacu królewskiego, gdzie się rodziły decyzje. Jak mówiłem już w ubiegłym tygodniu, Haman otrzymał od króla sygnet władzy wykonawczej w całym królestwie. I to jest właśnie obrazem chrześcijanina, który jest cielesny, który jest pociągany przez świeckie pożądliwości i Duch Święty zaczyna rozpaczać nad stanem takiego życia. Ja nie chciałbym już przypominać, ale apostoł Paweł dał nam pewne wytyczne, jak rozpoznajemy cielesność w życiu chrześcijanina. Mówi tak, jeżeli plotkujecie, jeżeli obgadujecie, jeżeli macie udział w rozbiciach zboru, cieleśni jesteście. Kiedy chrześcijanin jest cielesny, w tym niewidzialnym, duchowym świecie panuje taka sama sytuacja, jaka zapanowała w mieście, w Suzie. Ten łagodny, przyjemny, towarzyski Mordochaj idzie nawet w miejscu publicznym, zdziera swoje szaty, nakłada swój wór na siebie, posypuje popiołem i zaczyna do góry krzyczeć przeraźliwym głosem. On rozpacza nad tym, jakie efekty cielesność pozostawia w życiu chrześcijanina. Jeżeli przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, Duch Święty wprowadził się do twojego ducha, ale twoje ciało ma jeszcze wiele złych przyzwyczajeń. Twoja dusza zaczyna myśleć na sposób świecki, zaczyna wypowiadać pewne słowa albo dawać ci pewne propozycje, które są odległe od świętości Boga. Masz w swoim życiu pieczęć Ducha Świętego. Jesteś usynowiony przez Boga, ale ta cielesna natura, którą my odziedziczyliśmy od naszego praojca Adama, nadal dominuje w naszym życiu. Czy nie dziwi ciebie fakt, że nawet wielu nazywających siebie wierzących ukradkiem robi to, co publicznie by nie zrobiło? Ma swoich cichych przyjaciół, do których innego wierzącego by nie przedstawili, albo posługuje się słowami, które oficjalnie w zborze by się nie używało. Ale w waszym życiu jest pieczęć usynowienia. Duch Święty nie daje za wygrane. Duch Święty, kiedy przyprowadza nas do Bożej rodziny, to On nie rzuca nas z byle naszego małego upadku, ale Duch Święty stara się w taki sam sposób, jak Mordochaj czyni i ma swoją taktykę, tak samo Duch Święty działa w naszym życiu. Jeżeli czynimy to, co się Bogu nie podoba, uwierzcie mi, to Haman zdarł ten pierścień, ten sygnet władzy w waszym życiu i on sobie włożył na palec, albo nawet sami jemu włożyliście i on dzisiaj decyduje o wszystkim. Gdzie pójdziecie, co zrobicie, jakie będą decyzje waszego przyszłego życia. I w takim momencie chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili stan, którego nie widzimy naszymi duchowymi oczyma, co się dzieje. Duch Święty zamienia się od tego ducha adopcji w ducha lamentu, ducha wora i popiołu, ducha, który wydaje głośny krzyk rozpaczy. Nie dlatego, że coś się tam dzieje niezrozumiałego, ale Duch Święty wie, że idziemy w kierunku odwrotnym. Po nawróceniu człowieka wierzącego, jak pisze apostoł Paweł, jesteśmy niemowlętami. Niemowlętami w Chrystusie, które są, tak jak zresztą małe dzieci, w wielu sytuacjach bezmyślne, nierozumne. I my często zasmucamy Ducha Świętego. Często świadomie lub nieświadomie. Ale zauważyłem, że nawet małe dzieci robią wiele decyzji świadomie. Nawet kiedy starają się uczynić coś na przekór swojej matce czy ojcu, czynią to świadomie. Tak samo chrześcijanin, pomimo tego, że jest duchowym niemowlęciem, wiele rzeczy, wiele grzechów, które ma miejsce w jego życiu, są świadomym wyborem człowieka. Ja bym chciał jeszcze przeczytać raz to słowo, które czytałem z listu Pawła do Koryntian, które mówi odnośnie cielesności w życiu człowieka wierzącego. 1 Koryntian, 3 rozdział i 2 wersety, 1 i 3. Ja, bracia, spójrzcie, jak Paweł mówi. Mówi tutaj o tym, że pragnie ich nauczać na sposób Boży. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. I 3 werset. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Często Duch Święty zostaje bardzo, bardzo zasmucony w naszym życiu. I w takim momencie, bracia i siostry, twoje piękne śpiewanie nie rozweseli Ducha Świętego? Twoje przyjście do kaplicy nie rozweseli Ducha Świętego? Twój ładny uśmiech do brata lub siostry nie rozweseli Ducha Świętego? Możesz pójść do najpiękniejszego kościoła, możesz uczestniczyć w takim dynamicznym uwielbieniu Boga, ale Duch Święty nadal rozpacza nad twoim życiem. Dlatego, że Ducha Świętego nie pocieszy ktoś inny, ale pocieszy go to, kiedy usuniesz tego Hamana z tronu twojego życia i pozwolisz Duchowi Świętemu zapanować i podejmować decyzje za ciebie. To jest tak, jak czasami rodzice patrzą na swoje dzieci i widzą, że podejmują błędne decyzje i dziecko nie pozwoli sobie, ażeby skorygować, poprawić te decyzje, i wtedy ojciec czy matka boleje, rozpacza, bo wie, że jest inne wyjście, jest mądre rozwiązanie sytuacji, ale to dziecko biedne nie pozwala ojcu ani matce. I wtedy tak samo jest ten głęboki smutek i żal i to wołanie do Boga. Nie ma innego sposobu pocieszenia Ducha Świętego. Jak powiedziałem, możesz pięknie śpiewać, możesz się głośno modlić, możesz się uśmiechać, ale jeżeli Haman rządzi w twoim sercu, Duch Święty nadal będzie smutny. Jedynym rozweseleniem Ducha Świętego, tak jak powiedziałem w ubiegłym tygodniu, jest zdarcie tego sygnetu władzy z palca Hamana i ofiarowanie go Duchowi Świętemu i powiedzenie Duchowi Świętemu: Duchu Święty, rządź. Ty masz mądrość. Rządź w moim życiu, bo ja jestem głupi i podejmuję słabe decyzje. Ja nie chcę zginąć, ja chcę żyć wiecznie. Duch Święty jest duchem pocieszenia, ale Duch Święty jest mądrym. Duch Święty pragnie tylko jednego stanu rzeczy. On chce absolutnej kontroli. On tego nie wymusza, ale on wie, że dopóki ta absolutna kontrola nie będzie jemu przekazana, twoje życie będzie w randze ludzi cielesnych. Ludzie będą mówili: on jest chrześcijaninem, a Bóg powie: on jest cielesnym chrześcijaninem. Ludzie będą mówili: a on się pięknie modli, ale Bóg mówi: on jest nadal cielesnym chrześcijaninem. Ludzie powiedzą: a spójrz, jak on pięknie gra albo śpiewa, a Bóg powie: on jest nadal cielesnym chrześcijaninem. Jedynym sposobem zmiany rangi naszego stanu rzeczy jest przekazanie tego pierścienia dla Ducha Świętego. Mordochaj rozpaczał. Rozpaczał dlatego, że ten okrutny Haman miał dostęp do króla. Rozpaczał dlatego, że ten Haman widywał się codziennie z królem. I rozpaczał, że królowa Estera musiała na to patrzeć. Duch Święty rozpacza, że ta część, święta część dana tobie od Boga, twój duch, musi często patrzeć na grzechy, które dokonujesz, na słowa, które wypowiadasz, na miejsca, na towarzystwo, gdzie przebywasz. Dlatego Duch Święty jest zasmucony. Może, bracia i siostry, my się odwróciliśmy od świata już dawno. Może tak to wygląda na zewnątrz, ale wewnątrz myślę, że Duch Święty mógłby powiedzieć, że jesteśmy obłudni, jesteśmy nadal takimi ludźmi, którzy czynią wstrętne rzeczy, które się Bogu nie podobają. Może przychodzimy do kaplicy, ale w naszych myślach jesteśmy daleko od zboru. Uwierzcie mi, ja pamiętam pewne sytuacje z mojego dzieciństwa, kiedy nie chciałem pójść do kościoła, rodzice mnie prowadzili. To wtedy po to, żeby jakoś przesiedzieć ten czas w kaplicy, ja sobie przymykałem oczy, myślałem sobie o pięknych filmach, które oglądałem, o różnych rzeczach, które będę sobie robił czy malował. Ja miałem zajęcie. Na zewnątrz, pamiętam jak mój tatuś rozmawiał z moją mamą, podziwiali mnie i mówili jak nigdy przedtem. Spójrz, z jaką uwagą on przesiedział całe nabożeństwo. Ale ja wiedziałem, że to było kłamstwo, bo ja w tym momencie myślałem o seriale telewizyjnym. Ja myślałem wtedy o tych odcinkach Zorro, które leciały w ekranie z bratkiem. Łatwo jest oszukać. My możemy być w kaplicy, ale możemy myśleć o pracy, o naszych kolegach, o innych zajęciach. Być może w życiu twoim jest coś, co przysłania ci Boga. I jeżeli nasze myśli nie będą zupełnie powierzone dla Ducha Świętego, my będziemy wyglądali tylko religijnie. Chciałbym, żebyśmy byli prowokowani przez Ducha Świętego do lepszego sposobu życia. Życia, w którym my będziemy otrzymywali kompletne zwycięstwo. Dlatego Duch Święty nadaje nam wspaniały tytuł więcej niż zwycięzcy. To nie znaczy, że my jesteśmy takimi zwycięzcami, ale Duch Święty wie, że wy możecie odnieść potrójne zwycięstwo nad każdym jednym momentem twojego życia. Nie jedno, ale ty możesz być super zwycięzcą. Dlatego takie godne nadanie nam tego tytułu powinno mobilizować nas do tego, żebyśmy naprawdę byli zwycięzcami. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że lekarstwem na zmianę stylu życia, dlatego że my czasami chcemy, ażeby ktoś za nas zmienił. Ja pamiętam, pewne osoby oskarżały w wielu, wielu kościołach, że kazania pastora nie są bardzo mobilizujące do tego, ażeby prowadzić święte życie. Uwierzcie mi, kazanie pastora nie uczyni zwycięstwa w waszym życiu. I chciałbym wam powiedzieć, że lekarstwem na sytuację, na duchowe życie nie jest ani zmiana kościoła, ale zmiana rządów w życiu twojego serca. Dopóki rządzi ciało, nic nie zmieni sytuacji w twoim życiu. Jak powiedziałem, możesz się przenieść do dynamicznego kościoła, ale nadal będziesz cielesnym chrześcijaninem. Możesz znaleźć najpiękniejszego wykładowcę Biblii, ale ciało nadal musi być zabite. Ciało, ten wpływ diabelski w twoim życiu musi być usunięty. Ale my mamy takie bardzo większe aspiracje. My chcemy, ażeby się nic nie zmieniło, ale żeby ktoś za nas uczynił przemianę. Pismo Święte mówi, że my musimy umrzeć dla świata. Dlatego chrzest wodny jest obrazem tego duchowego pogrzebu, kiedy osoba jest zanurzana, stare przemija, my powstajemy do nowego sposobu życia, do nowego sposobu myślenia, do nowego sposobu wysławiania się, do nowych dążeń, do nowych myśli, do nowego sposobu budowania zdań. W innym wypadku, bracia i siostry, nie ma żadnego ratunku. Jeżeli ty będziesz cielesnym, diabeł posłuży się tobą do rozbicia twojego życia, do rozbicia twojej rodziny i bardzo często do rozbicia zborów, do rozbicia wielu służb, które są dla Pana. Jego cel jest jeden, jak powiedziałem, zabijać, zażynać, niszczyć, uśmiercać. To jest cel szatana. Dlatego ja często to mówiłem i powiem jeszcze raz. Kiedy chcesz mieć kontakt z Bogiem, nie szukaj innego zboru. Nie dlatego, że ja chcę na siłę kogoś trzymać, ale radzę wam, nie idź w poszukiwaniu lepszego kościoła, nie idź w poszukiwaniu lepszego pastora. Wcale się nie uważam za dobrego. Albo nie szukaj lepszych braci i sióstr. To wszystko jest w zasięgu twojej ręki. kiedy zmieni się Twoje serce, wszystko będzie piękne, wszystko będzie nowe. Kiedy oglądałem film Titanic, moje myśli czasami tak odbiegały od fabuły tego filmu i pomyślałem sobie, wielokrotnie ludzie płyną na statku, który ma lada moment zatonąć. Możesz nosić piękne ubranie, możesz być na pięknym przyjęciu, możesz słuchać gry pięknej orkiestry, ale ten okręt i tak zatonie. Możesz być w pięknych salonach, może być wszystko pięknie oświetlone wokół ciebie. Możesz cieszyć się wspaniałą atmosferą, ale Titanic i tak miał zatonąć. Dlatego, kiedy często wertujemy po kartach Biblii, kiedy spędzamy czas, wielkie godziny, bardzo często nad poznawaniem faktów biblijnych, uwierzcie mi, to nie zagwarantuje nam lepszego duchowego życia. Ja znałem ludzi i znam do dzisiaj, którzy znają Pismo Święte lepiej ode mnie, ale oni wcale nie wierzą w Boga. Ja znam ludzi, którzy mogą na pamięć recytować długie, obszerne fragmenty Pisma Świętego, czego ja nie potrafię uczynić, bo stwierdziłem, że nie mam takiej dobrej pamięci. Ale oni nadal płyną na Titaniku, który zatonie. Oni pięknie wyglądają, mają piękne naukowe mundury na sobie, ale w ich życiu nie ma rządów Ducha Świętego. Duch Święty chce zamieszkać w Twoim duchu. I On chce potem mieć kompletną władzę nad Twoją duszą. On chce kontrolować po to, żeby Twoje ciało było ubłogosławione. Bo kiedy Duch Święty zarządza całym Twoim życiem, kiedy On ma władzę wykonawczą, uwierzcie mi, On nie skrzywdzi Twojego ciała. On nie skrzywdzi Twojego rodzinnego życia. I On nawet tak będzie Ci mądrze doradzał, że będziesz miał nawet zyski w Twojej pracy. Dlatego, że decyzje Ducha Świętego będą zawsze dla Ciebie prawdziwym zyskiem. Bracia, siostry, to, co my potrzebujemy, ja nazwałbym to, potrzebujemy nowego premiera w gabinecie naszego duchowego rządu. Trudno jest wydawać zdrowe świadectwo, jeżeli Duch Święty nie otrzyma pozycji władzy wykonawczej. Nie tak dawno słyszałem w radiu jedno świadectwo, które dotknęło moje serce. Pewien kaznodzieja, którego lubię słuchać w radiu, opowiadał, że lata temu wstecz wracał autobusem z jednego nabożeństwa. Był bardzo zmęczony. Było zimno, to było w zimie, to był prawdopodobnie luty. Wszyscy pasażerowie byli zmęczeni, drzemali sobie i on też tak rozmyślał o wielu rzeczach i nagle z tyłu autobusu przybiega do kierowcy jakiś młody mężczyzna i zaczyna panikować i mówił, że przespał swój przystanek. Miał wysiąść w jednym miejscu, ale przespał i teraz przegapił. Ale kierowca obrócił się do niego i zobaczył, że jest to Indianin, młody chłopak, Indianin, zmierzył go od stóp do głowy i powiedział, słuchaj, ty mnie tutaj nie zawracaj, nie przeszkadzaj mi, było nie spać, teraz musisz jechać ze mną do miasta, do którego ten autobus jedzie, nie pamiętam nazwy tego miasta, ale kazał mu usiąść i być cicho do końca i powiedział, że nie będę się zatrzymywał, chociaż ten chłopiec powiedział, zostaw mnie tutaj w polu, ja sobie potem dojdę. Ale kierowca powiedział, nie, jesteśmy daleko już za tą miejscowością, w żadnym wypadku nie pozwolę ci, z taką pogardą kazał mu usiąść. I ten młody chłopak powrócił do tyłu autobusu i usiadł sobie spokojnie i siedział. I ten kaznodzieja obserwował całe to wydarzenie i podszedł do tego młodego chłopca i powiedział mu, zapytał go, czy jest przestraszony. On powiedział, że tak. Powiedział, nigdy nie byłem w wielkim mieście. Nie wiem, jak się tam obracać, nie wiem, dokąd pójść. Ja zawsze byłem wychowany w rezerwacie i naprawdę boję się tego takiego wielkiego życia. Ale on powiedział, wiesz co, nie martw się. Ja zaopiekuję się tobą. Ja pomogę ci, kiedy zajedziemy do tego miasta. Pomogę ci znaleźć autobus, posadzę ciebie. Załatwię tak, że nie będziesz musiał nic sam robić. i on był ucieszony, ale powiedział, wiesz co, ja już nie mam ani jednego centa w swojej kieszeni. To, co miałem, to moja mama dała mi na bilet do tego miasta i potem nie mam już nic, nie mam na powrót. I wtedy ten kaznodzieja poszedł do kierowcy i poprosił go, żeby po przyjeździe do tego terminalu autobusowego on poszedł do kierowcy autobusu, do którego on posadzi tego młodego chłopca i żeby poprosił go, żeby on nie liczył mu za bilet powrotny. Oczywiście ten kierowca z takim, może niechęcią, ale zgodził się na to. On marudził nadal pod swoim nosem, jak to określamy, ale przyrzekł, że tak uczyni. I wtedy ten młody chłopak, Indianin, usiadł na swoim fotelu i kaznodzieja powrócił i nadal zaczął rozmyślać i sobie drzemnął i za jakieś 10 albo 15 minut czuje, że ktoś kładzie mu rękę na ramieniu. On się obraca, a to był ten młody Indianin i on mówi, przepraszam pana, ale chciałem zapytać, czy ty czasem nie jesteś chrześcijaninem? I on się obrócił, powiedział, że tak. A ten Indianin powiedział, ja znałem kilku chrześcijan, dlatego wiem, jak chrześcijanin postępuje. Bracia i siostry, my nie musimy używać żadnych religijnych słów. My nie musimy głosić Ewangelii stojąc na piedestale, ale nasze życie powie głośniej, niż my jesteśmy w stanie to powiedzieć. Ja mogę się przedstawiać, że jestem pastorem, jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym, mam życie wieczne, mam radość w Duchu Świętym, ale jeżeli moje życie, jeżeli moje codzienne życie nie będzie tego przykładem, marne jest nasze głoszenie. Ja wielokrotnie rozpaczam nad faktem, że wielu chrześcijan, którzy zwiastują Słowo Boże, z drugiej strony swoim codziennym życiem zaprzeczają świętość swojego powołania. Jest łatwo mówić, kim jesteśmy, ale niech inni, nie znając nas, rozpoznają, kim jesteśmy. A taki stan rzeczy może jedynie uczynić Duch Święty. Uwierzcie mi, w życiu chrześcijanina, w którym Duch Święty rządzi, w którym ma władzę wykonawczą, słowa się nie liczą, życie się liczy. Słowa potem popłyną jako efekt świętego życia. Dlatego, bracia i siostry, jeżeli Duch Święty będzie rządził twoim życiem, uwierzcie mi, twoje towarzystwo się zmieni, twoje zachowanie się zmieni, twoja praca się zmieni. Wszystko będzie żywym dowodem, że jesteśmy chrześcijanami. A jest napisane, że Duch Święty będzie wypracowywał w nas charakter. Nie charakter brata ze zboru, nie charakter pastora, nie charakter jakiegoś ewangelisty albo Billy Grahama, ale charakter naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jakim błogosławieństwem jest, jeżeli Duch Święty obejmie władzę wykonawczą. Duch Święty usynowił nas, jesteśmy synami Bożymi, ale to wcale nie pozbawia nas odpowiedzialności prowadzenia świętego życia, życia dyscypliny, życia poznawania prawdy Bożej. Chciałbym, żebyśmy powstali teraz, skłonimy nasze czoła. Ja wierzę, że stoimy teraz przed świętym Bogiem. Moim osobistym pragnieniem jest to, żebyśmy byli w tym momencie otwarci przed Bogiem, żeby nie było odrobiny obłudy, nawet ani jednego słowa lub myśli samousprawiedliwienia się. To nie jest istotne. Uwierzcie, ja zwracam się do was wszystkich z największym szacunkiem, tak jak apostoł Paweł pisał do Koryntian, do świętych w Chrystusie. Ale z jednej strony wiem, że czasami ci, którzy są usynowieni, nie mają, nie albo nie oddali tego sygnetu władzy wykonawczej dla Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy w tym momencie z naszym Panem rozmawiali, żebyśmy sami nawiązali tą najpiękniejszą relację. Ja tylko zostawiam wam piękny obraz. Wyobraźcie sobie, w pałacu króla Haman jest wysunięty z pałacu, nie ma go. Mordochaj jest doradcą króla. Estera cieszy się wspaniałym towarzystwem króla i z tego tronu rodzą się piękne decyzje. Tak samo, jeżeli twoja dusza która jest dotknięta przez Boga. Duch Święty, który ja wierzę, że rządzi w Twoim duchu, ale kiedy oddasz również i swoją duszę, swoje myśli, swoje dążenia, swoje marzenia, to cokolwiek pragniesz jutro uczynić albo nawet za 20 lat, dla Ducha Świętego będziesz człowiekiem błogosławionym. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że przyjąłeś nas wszystkich jako Twoich synów i Twoje córki. Ja wierzę, Panie, że żaden z nas nie zasługiwał na to. Ja jestem świadomy tego, że ja nie zasługiwałem na to, żebyś nazwał mnie swoim synem, po to, żebyś adoptował mnie do swojej wielkiej, wspaniałej, świętej rodziny. Ja Ci dziękuję za ten przywilej. Ja Ci dziękuję z głębi serca, że tak łaskawie skłoniłeś się do mojego życia, że mnie uczyniłeś swoim dzieckiem. Ale ja Ci dziękuję, Panie, że odkryłeś to w moim życiu, że moja dusza musi być również należeć do Ciebie, że Ty będziesz rządził w niej i moje wszystkie emocje, moje pragnienia i dążenia muszą być pod Twoją władzą. O Panie, chcę być zupełnie oddany dla Ciebie. Ja chcę być tym nowym stworzeniem, w którym stare przeminęło, a to wszystko jest nowe. Ja proszę Ciebie, Panie, aby każdy z nas, każdy brat i siostra, każda osoba, którą przyprowadziłeś do tego zgromadzenia, stała się Twoim skarbem, Twoją własnością. Ja wierzę, Panie, że u Ciebie jest miejsce dla każdego. Ja Ci dziękuję, że odkrywasz to przed nami, że chrześcijaństwo to jest życie poświęcenia, życie oddania dla Ciebie. Błogosław nas wszystkich. O, proszę Ciebie, Duchu Święty, formuj charakter Pana Jezusa w naszym życiu. Dopomóż nam. Dopomóż nam odsuwać wszystko na bok. Daj nam zwycięstwo w naszej duchowej walce. Daj, Ojcze, że w tym momencie, kiedy ciało będzie sztormowało, kiedy będzie przychodziło w swoich pokuszeniach, żebyśmy dali świadomy odpór, przemyślany odpór, radosny odpór. Dlatego, że Ty, Duchu Święty, będziesz panował na tronie naszego serca. Ty będziesz rządził i to, co się Tobie będzie upodobało, będzie naszym wyborem, będzie naszą decyzją. Proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś działał, abyś czynił to przystrojone miejsce w naszych sercach, abyś potem obficie wylewał swojego ducha w swojej mocy, abyś obdarowywał nas swoimi darami, abyś wylewał potęgę swojej chwały i swojej świętości w naszym życiu. Ja proszę Ciebie, aby to zgromadzenie stało się miejscem, którym Ty będziesz się przechadzał. Ja proszę Ciebie, ażeby nie było ani jednej osoby, którą Ty byś nie użył, którą Ty byś nie ubogacił swoimi darami. Proszę Ciebie, Ojcze, ażeby nasze życie stało się Twoją własnością, zupełną własnością. Nie pozwól, ażeby szatan nawet miał możliwość podejścia do naszego życia, ażeby nawet cień rzucił na nasze życie. Błogosław nas wszystkich, Panie. Kiedy mówią błogosław nas, proszę Ciebie, abyś miał ten błogosławiony dotyk, swój święty dotyk w naszym życiu. Błogosław wszystkich braci. Ty wiesz, Panie, jako mężczyźni, ile potrzebujemy zwycięstwa w naszym życiu. Ty najlepiej wiesz. My czasami możemy oszukiwać siebie, ale Ty najlepiej wiesz. Dlatego proszę Ciebie, aby nie było żadnego brata, który by zupełnie nie powierzył swojego życia dla Ciebie. W tych momentach, kiedy diabeł atakuje, żebyśmy powiedzieli, jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Ja proszę Ciebie, Panie, o każdą siostrę. Ty wiesz, że i każda siostra ma swoją słabość. Ty wiesz, Panie, że my wszyscy jesteśmy pod atakiem wroga. Ja proszę Ciebie, aby każda siostra stała się więcej niż zwycięzcą. Ja proszę Ciebie, ażebyśmy jako bracia i siostry budowali siebie wzajemnie, kochali siebie wzajemnie, i uwielbiali Ciebie naszym życiem i naszą wspólną relacją. Ja Tobie oddaję chwałę za to święte zgromadzenie, za każdego brata i za każdą siostrę, za każdego przyjaciela. Ja Tobie dziękuję, Panie, że Ty nas połączyłeś w tym życiu, w tym zgromadzeniu, nie dla jakiegoś błahego celu, ale dlatego, żebyśmy wspólnie wzrastali w przenoszeniu chwały dla Ciebie i w tym, ażeby każda osoba, która przychodzi ze świata, mogła poznać, że jesteśmy chrześcijanami. O, Panie, proszę Ciebie, daj nam siły, więcej mocy, więcej samozaparcia i więcej pragnienia uświęcenia się przez Ciebie, Duchu Święty. Chwała Tobie. Błogosławię Ciebie i Tobie oddaję należną chwałę. Chwała Ci, Ojcze.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.